W uchu na świat, kierunek Azja, a razem ze mną Magdalena Dąbrowska, która na co dzień pracuje jako pielęgniarka na bloku operacyjnym kliniki kardiochirurgii, a po pracy wsiada na rower i jedzie. Szuka miejsc nieoczywistych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Opowiemy o twojej niezwykłej wyprawie rowerem przez Azję. Tym razem koncentrujemy się na Malezji. Jak to się stało, że właśnie ten kierunek pojawił się na horyzoncie twoich marzeń do spełnienia?
Żeby zacząć tę historię, powinnam wspomnieć o tym, że zostałam stypendystką wyprawową Fundacji Babska Korba. I to jest fundacja, która zajmuje się edukacją i wspieraniem kobiet, które jeżdżą na rowerach. I w zeszłym roku, w czerwcu, zobaczyłam ogłoszenie na Instagramie o pierwszym naborze do tego stypendium. Trzeba było wysłać zgłoszenie, które będzie zawierało motyw podróży, gdzie chcę jechać i dlaczego ja chcę wygrać właśnie to stypendium. A byłam w takim momencie, kiedy bardzo dużo pracowałam i miałam wrażenie, że moi rówieśnicy albo studiują, albo się dobrze bawią na imprezach, a ja jestem tak zmęczona po pracy,
że nie masz siły.
Tak, tak, tak. I że odpoczywam między jednym dyżurem a drugim. Dlatego pomyślałam, że to będzie bardzo dobrym motywem podróży, wyrwanie się z kultury pracy.
Zabiegania, pośpiechu tak, i tak, tempa, tak, w które wpadamy.
Właśnie, i zwłaszcza medycy mam wrażenie, że ta wieloetatowość umożliwia nam tak dużą liczbę
przepracowanych godzin. Dziennikarze mają podobnie.
No właśnie, tak.
Też mamy problem z odpoczynkiem.
Tak, więc ja nagrałam takiego mini vloga, w którym opowiedziałam swoją historię. No i zostałam laureatką tego konkursu. A dlaczego Azja? Słucham dużo podcastów podróżniczych, rowerowych i stwierdziłam, że Tajlandia i Malezja będą takim prostym krajem pod względem pogody, bo jest ciepło. Nie musiałabym dużo rzeczy mieć ze sobą. I kultura, ludzie, którzy tam są, sprzyjają temu, że człowiek czuje się bezpiecznie. To było głównym argumentem tej azjatyckiej wyprawy. To było totalnie takie pierwsze doświadczenie z rowerem.
Czy to jest tak, że tego roweru szukamy na miejscu już, jak dolecimy? Czy wzięłaś rower pod pachę i wsiadłaś na pokład samolotu?
Poleciałam ze swoim rowerem, ponieważ nie wyobrażam sobie pojechać na jakimś innym rumaku, w cudzysłowie.
Ale też się zna ten swój rower.
Tak, tak, tak. Chociaż mam kontakt z ludźmi, którzy jeżdżą do różnych krajów na miejscu, zaopatrując się w jakiś sprzęt, w sakwy, w ekwipunek, więc też wiem, że w Tajlandii jest to możliwe. Te rowery nie są drogie i można kupić rower na miejscu.
No dobrze, ale nie przychodziły ci przed wyprawą do głowy takie myśli, złapię gumę, przewrócę się, ktoś mnie zaczepi. Ja wiem, że jesteś pielęgniarką, więc jeśli chodzi o taką autoobsługę medyczną, ABC, pierwszej pomocy, to pewnie jest ci łatwiej. Ale czy musiałaś dodatkowo poznać tajemnice związane z technikaliami rowerowymi chociażby, żeby sobie na takiej trasie pomóc?
Nie miałam dużej wiedzy rowerowej. Babska Korba zorganizowała mi taki warsztat rowerowy, na którym poznałam podstawy takiej obsługi rowerowej, ale też zgłosiłam się tutaj do sklepu rowerowego, gdzie panowie przejęli się moją tą podróżą i nie chcieli mnie puścić samej.
No, ale bez podstawowej wiedzy.
Tak, tak, tak. No ale ogarnęłam obsługę roweru. Wiedziałam też, że spotkają mnie takie trudności, jak właśnie guma, czy zły nastrój, takie historie, do których nie jestem w stanie się przygotować w Polsce i uważałam, że to jest ten challenge wyprawy. Dlatego byłam taka otwarta. Co do mojego bezpieczeństwa jako kobiety w kraju muzułmańskim, nie wiedziałam, czego się spodziewać. Jechałam totalnie w nieznane, ale jakoś myślałam sobie, że czym
będzie
ci ludzie tak mogą się różnić tak bardzo od nas.
Oprócz tego, że podobał ci się kierunek ze słyszenia, nie zagłębiałaś się w przewodniki ani wirtualne, ani książkowe. Jak w takim razie zaplanowałaś swoją podróż?
Do ostatniego dnia przed podróżą tak naprawdę dużo pracowałam jeszcze, dlatego nie miałam szansy się przygotować tak praktycznie i merytorycznie raczej do tej wyprawy. Stwierdziłam, że wszystkiego będę się dowiadywała na miejscu. Spotkałam dużo ludzi, którzy opowiadali mi historię o tym kraju i tak chciałam właśnie podejść do tej podróży, żeby nie odwiedzać wszystkich top atrakcji, które mogę znaleźć w internecie, tylko kierować się wskazówkami lokalsów, którzy podpowiedzą mi, tą drogą nie jedź, tutaj będzie bezpieczniej, może zajedź do tego miejsca.
Tu jest coś ciekawego.
Tak, tak, tak. Bardzo cenię sobie w podróżach ten kontakt z lokalną ludnością, bo oni są najlepszym przewodnikiem. przewodnikiem. Wiedzą, co zjeść, gdzie zjeść i gdzie pojechać.
No dobrze, ale musiałaś założyć, że przed tobą 2000 kilometrów i gdzie będzie punkt A i gdzie punkt Z.
Punkt A to był Singapur. Jechałam z Singapuru do Bangkoku.
Cała wyprawa Singapur, Bangkok, a etap malezyjski Singapur,
Perlis.
Na profilu facebookowym piszesz, plan na tę podróż był prosty. Dać się ponieść drodze. Czy to wystarczy?
Absolutnie. Jestem zwolenniczką spontaniczności w podróży i nie każdy, wydaje mi się, potrafi tak swobodnie podejść do planowania wyprawy. Aczkolwiek ja dałam się ponieść temu rytmowi drogi poprzez kontakty z lokalną ludnością. Było to coś niesamowitego, że ja spotykałam tych ludzi, którzy tak naturalnie chcieli mi pomóc i dawali posiłek, chcieli mnie zapoznać ze swoją rodziną, potem z sąsiadami i z całą wioską ostatecznie. Także w ten sposób dałam się ponieść drodze, tak.
Wróćmy na sekundę do Polski. Wybierasz się w daleką podróż i najpierw siadasz z kartką albo z mapą i zaznaczasz punkty, które chcesz odwiedzić.
Ja nie miałam zupełnie doświadczenia odnośnie planowania tras przed tą podróżą. I tutaj Babska Korba też urządziła mi takie szkolenie odnośnie aplikacji do planowania tych dróg, co okazało się bardzo prostym narzędziem. Wiedziałam, które główne miasta chcę odwiedzić i dlaczego. No i jak byłam już na miejscu, zanim weszłam w taki rytm tego planowania, bo można robić to w Polsce, w komputerze, palcem na mapie, ale w rzeczywistości już jest zupełnie inną sprawą. Więc jak wiedziałam już, jak wyglądają te drogi w legendzie, na mapie. Po tygodniu potrafiłam stworzyć plan trasy z dnia na dzień, tak żeby tych kilometrów nie pokonywać za dużo, ale jednocześnie, żeby dojechać do jakichś ciekawych miejsc, w których mogłam jeszcze coś zobaczyć.
I znaleźć bezpieczny nocleg.
Tak, tak, tak.
Ile mniej więcej kilometrów dziennie pokonywałaś?
W Malezji było to około 100 kilometrów dziennie. Było to proste, bo te drogi są płaskie, pogoda była dobra. Ja chyba napędzana też taką pozytywną energią i tymi spotykanymi ludźmi. No miałam ten flow i płynęłam.
Z Białegostoku dojechałaś do Warszawy, tam wsiadłaś do samolotu, którym przefrunęłaś do Singapuru z zapakowanym rowerem. W Singapurze spędziłaś kilka dni. Czy to był tylko punkt odbicia, żeby ruszyć dalej?
W Singapurze spędziłam kilka dni, bo chciałam wejść trochę w ten azjatycki klimat. To jest drugi koniec świata, więc ja nie wiedziałam naprawdę, czego się spodziewać. Poznałam przez Instagram innych podróżników rowerowych, którzy akurat zmierzali też do Singapuru. Pisałam do nich, czy może nie chcieliby się ze mną spotkać, więc spędziliśmy tak dwa dni. To byli Brytyjczycy, którzy już od 9 miesięcy byli w drodze rowerem. I oni też byli moim jakimś tam przewodnikiem trochę. Powiedzieli, którą drogę ominąć, jak wyjechać w ogóle z Singapuru. Więc to było miasto, w którym spędziłam 3 noce i później ruszyłam już na malezyjskie bezdroże.
Co cię zachwyciło w Singapurze? Na co zwróciłaś uwagę?
Singapur to jest bardzo nowoczesne miasto. Wcześniej podróżowałam tylko po Europie, więc wywarło na mnie ogromne wrażenie pod takim względem czystości. Nawet ten street food, który jest bardzo popularny w krajach azjatyckich, w Singapurze był bardzo uporządkowany. To były takie miejsca, które nazywają się Hawker Center i gromadzą właśnie wszystkich wystawców tego jedzenia, sprzedawców. No i to było jednocześnie i pyszne, i estetyczne, i takie azjatyckie i tanie, chociaż Singapur z tych krajów azjatyckich jest najdroższy. Jest bardzo dużo przepisów, można łatwo złamać prawo i zapłacić za to bardzo wysoki mandat.
O czym trzeba pamiętać w Singapurze na przykład?
Nie można rzuć gumy do rzucia. Za rzucie gumy...
W żadnym miejscu, czy tylko w jakichś oficjalnych przestrzeniach?
Nie chcę tutaj żadnych błędów popełnić, ale pamiętam, że nie mogłam wwieźć w ogóle gumy do rzucia do Singapuru przylatując, no bo dbając o czystość...
To tak jak zakaz łuskania słonecznika na stadionie.
Zgadza się, tak, tak, tak. To jest ta sama zasada. Spotkałam też Polaków, studiów w Singapurze i oni opowiedzieli mi kilka takich smaczków odnośnie codziennego życia. Na przykład posiadanie samochodu jest bardzo drogie. Najpierw trzeba mieć miejsce parkingowe, które kosztuje tam około 100 tysięcy dolarów singapurskich, a dopiero później można kupić samochód. Albo nawet fakt, że nie można po własnym mieszkaniu chodzić nago. Nie wiem, jak jest to sprawdzane, ale za to też są mandaty. I jeszcze pamiętam, wspominali o tym, że jeżeli ktoś hoduje na przykład jabłoń na swoim ogródku, to zrywając jabłko, to jabłko jest najpierw państwa, dopiero później mieszkańców. i można za to też zapłacić mandat, zrywając jabłka ze swojego drzewa.
W Polsce jest taki przepis, że owoc jest tego, na kogo teren spadnie.
Tak, tak, tak. No właśnie, to jest taka różnica.
Czyli nawet jak z sąsiada drzewa owoce spadają na naszą działkę, to one należą do nas w
tym momencie. Właśnie o niej wspominali, że jest jakiś ochroniarz na tych osiedlach, który pilnuje, taka służba publiczna.
Jeśli wybierasz się w podróż, niech będzie to podróż długa. Wędrowanie pozornie bez celu, błądzenie po omacku, żebyś nie tylko oczami, ale także dotykiem poznała szorstkość ziemi i byś całą skórą zmierzyła się ze światem. Udało się?
Podróżowanie rowerem ma to do siebie, że nie jest ani za wolne, ani za szybkie. Dlatego czytając ten wiersz, pomyślałam, że to jest właśnie takie powolne dotykanie świata, bo widzę przyrodę, spotykam dużo ludzi, którzy przy drodze stoją z ulicznym jedzeniem i często dopytują mnie właśnie, skąd jestem, gdzie jadę, dlaczego sama. I to było właśnie takim celem tej podróży, żeby nie pędzić między miastami, tylko być w takim rytmie slow i doświadczać.
Dlaczego sama?
Podróżując z kimś, szybciej odezwiemy się do tej osoby obok nas, niż do kogoś w sklepie albo do kogoś tam na drodze.
Przypadkowo spotkanego.
Zgadza się. I zdaję sobie sprawę, że ciężej jest może dzielić się zachwytami przyrody, która nas otacza, ale jestem w stanie cieszyć się sama z tego, jakby nie mam jakiegoś problemu z robieniem notatek, czy nagrywałam nawet na dyktafonie swoje wrażenia. Miałam kontakt też z moimi odbiorcami na mediach społecznościowych. W zasadzie nie wiem, dlaczego tak lubię podróżować sama. Nigdy nie byłam zostawiona jakoś tak, że nie miałam z kim pojechać. W przeszłości podróżowałam z chłopakiem, ale jak już się rozstaliśmy, no to pomyślałam, nie będę czekała. Skoro chcę pojechać, to pojadę. I zaczęłam jeździć sama w góry, trochę po Polsce. I pomyślałam, że czym się różni tak naprawdę pojechanie do Azji od tego, co robię tutaj.
Wracamy do wyprawy. Z Singapuru dokąd jedziemy?
Opuszczamy granicę i kierujemy się do Malezji, do miasta Johor Bahru. I to przejście graniczne miało być proste i bezproblemowe, aczkolwiek zaczynał się weekend, więc wszyscy Malezyjczycy, którzy na skuterkach dojeżdżają do Singapuru do pracy w tygodniu, opuszczają granicę właśnie tą samą ścieżką, którą jadą rowery. I pomimo tego, że wyjechałam o 4 nad ranem, to był ogromny korek. Już zastanawiałam się, dlaczego ja to robię i po co ja to robię, co chcę udowodnić sobie tą podróżą, ale pomyślałam sobie, że spokój tylko mnie może uratować w tym momencie i jakoś przebrnęłam przez ten tłum tych motorków.
Dojeżdżających.
Tak, tak, tak. I to było tylko miasto, które przejechałam po drodze. Nie zatrzymywałam się tam na długo. Dojechałam do takiej muzułmańskiej wioski, gdzie miałam nocleg. No i to było takie doświadczenie pierwsze biwakowania, ponieważ moja właścicielka tego noclegu nie pojawiła się wieczorem, ale dołączy do mnie rano, zostawiła mi klucze pod cegłą, ale w momencie, kiedy weszłam do tego domku, zobaczyłam ogromnego gekona. W pokoju, w którym miałam spać, były jaszczurki, które chodziły sobie tam po suficie i stwierdziłam, nie mogę spać w tym domu, jestem zbyt przerażona. Wiedziałam, że takie zwierzęta są w Azji, no ale to nie miała być czwarta noc, kiedy mam się do tego wszystkiego przyzwyczajać nagle. Więc rozłożyłam po prostu namiot i przespałam się w namiocie.
Jak wyglądał pejzaż już po przekroczeniu granicy?
Nie był zróżnicowany. Jak wyjeżdżałam z Singapuru, to było bardzo dużo ruchliwych dróg. Ta trasa właśnie na samym początku nie była łatwa. I dopiero później gdzieś za Kuala Lumpur zobaczyłam, że jest dużo pól ryżowych, że są palmy.
Tak. I do tego pierwszego noclegu to były te drogi asfaltowe.
Tak, tak, tak. Generalnie w Malezji poruszałam się raczej drogami asfaltowymi i te odcinki szutrowe stanowiły mniejszość, ale ceniłam sobie bardzo boczne drogi, które były bogate w tych ludzi, którzy, no życie ich toczy się na ulicy po prostu. Oni siedzą na podwórkach całymi rodzinami.
Ty byłaś wydarzeniem, przejeżdżając tuż obok.
Zdecydowanie nigdy nie miałam lepszej sesji zdjęciowej niż w Malezji. Wszyscy po prostu chcieli mieć ze mną zdjęcie i
ty z nimi, tak, więc następowała tak. Naturalna wymiana.
Zgadza się. To było taką przyjemnością właśnie. Dziwiłam się bardzo, kiedy oni pytali mnie o media społecznościowe. Dodatkowo bardzo chcieli wymienić się ze mną numerem telefonu. ponieważ troszczyli się o to, gdzie będę spała. Chcieli wiedzieć, czy dotarłam na miejsce wieczorem, czy nie mam problemów. Zawsze oferowali swój dom, gdybym jednak chciała się cofnąć i miała jakiś problem, to mogłam skorzystać z takiej opcji.
To byli tylko Malezyjczycy, czy też inne narodowości spotkałaś?
W Malezji połowa narodu to są Malezyjczycy, a reszta to Indusi i Chińczycy. Wszyscy byli tak ciepło do mnie nastawieni i tak serdecznie podchodzili do mnie, może jako samotnej kobiety. Nigdy nie usłyszałam złego słowa na temat mojego ubioru, czy jakichś błędów, które popełniłam, bo była taka sytuacja, że byłam w domu mojego chińskiego kolegi i tak serdecznie chciałam się przywitać z jego mamą, a on tak szybko zwrócił uwagę, że Magda, nie przytulaj się, bo my Chińczycy tak nie okazujemy sobie uczuć serdecznie, także dystans, zachowaj dystans.
Z muzułmańskiej wioski dalej wypunktujmy te miejsca na zachodnim wybrzeżu Malezji, przez tak, które przejechałaś.
Potem dojechałam do Melaki. To jest ważne miejsce dla Malezyjczyków, bo to był kiedyś port najsłynniejszy na całym świecie i największy, gdzie Brytyjczycy właśnie przywozili tych importowanych pracowników. I dalej są tam pozostałości tej kultury portowej. Tam trochę pozwiedzałam, dałam sobie czas. Później pojechałam do Kuala Lumpur.
Coś ci się spodobało w Kuala Lumpur?
Te wielkie światła. To jest ogromne miasto. Tam żyje chyba 7 milionów ludzi. I wizja tego nocnego miasta właśnie z pozycji roweru, obserwowanie życia, jak oni tam spotykają się wieczorem, bo w dzień jest tak gorąco, że raczej nie wychodzi się do miasta, więc nocne życie Kuala Lumpur to było to, co najbardziej mi się spodobało. Jest jeszcze Georgetown, kolejne miasto, do którego jedzie się, żeby jeść. Tam ludzie robią listy dań, które trzeba zjeść w Georgetown i grają w takie bingo kulinarne.
Piszesz na swoim portalu internetowym, że z twoich relacji wynika, że tylko jesz i spotykasz ludzi. To taki malutki procent rzeczywistości, w której się znajdowałaś w czasie podróży, ale i ludzie, i jedzenie w Azji to jest wyjątkowy temat.
Zgadzam się. Planując tę podróż, czytając o Malezji, pierwsze co pojawiało się, to było wspomnienie o niesamowitym jedzeniu, bogatej kulturze właśnie jedzenia. Bardzo chciałam tego doświadczyć. To jest najprostszym sposobem na poznanie aromatu, klimatu kraju i właśnie tak planowałam swoją podróż, żeby spróbować jak najwięcej, ponieważ w Malezji było tak tanio i tak smacznie, że nie byłam w stanie oprzeć się wszystkim tym smakołykom. I dzięki podróżowaniu rowerem byłam na tyle zmęczona, że mogłam bez skrupułów pozwolić sobie na jakiś makaron, a później jeszcze na jakiś deser.
To teraz poopowiadaj nam o tych smakach. Herbata Tarik.
To jest właśnie tak bardzo słodka herbata, że jak wróciłam do Polski, tęsknię już za tym smakiem i kupiłam sobie mleko skondensowane, ponieważ to jest...
Uzupełnia zapasy energetyczne,
tak,
rozumiem.
Tak, tak, to też. To jest herbata z mlekiem skondensowanym. Taka arabska trochę herbata. Kupowałam ją zwykle na street foodzie arabskim, podawana z lodem, bo było bardzo gorąco. Ale oprócz tego Malezyjczycy bardzo słodką kawę piją również. Mają swoją kawę i tą kawę parzą w takiej skarpecie. Ja bym ujęła to, że to jest taka podkolanówka, do której wsypywana jest ta kawa i w wielkim takim metalowym dzbanie po prostu
moczy się
parzą.
Skarpetę.
Tak, tak, tak. Moczy się skarpetę, a później ten mistrz kawowy przelewa do mniejszych kubeczków, uzupełniając o mleko. No i to jest oprócz tego, że taki smak tej Malezji, to widowisko.
Można ten rytuał spróbować przenieść do naszych realiów?
No nie jestem o tym przekonana. Nie jestem przekonana.
Brniemy dalej.
Narodowe danie Malezji to jest nasi lemak, to ryż gotowany w mleku kokosowym, podawany z kawałkiem kurczaka zazwyczaj, jajko sadzone i anchua, orzeszki ziemne i ostry sos sambal. Zjadłam tego dania tak dużo, że już pod koniec nie mogłam patrzeć w stronę ryżu, aczkolwiek teraz bym już z powrotem wróciła do tego smaku. I Malezyjczycy jedzą to i na śniadanie, i na obiad, i na kolację.
Niektórzy dzisiaj w naszym regionie świętują, to przez to jajko, które do niego dodajemy, pasowałoby i na świąteczne stół.
Zgadza się.
Co jeszcze?
Trzeba powiedzieć, że Malezja, przez to, że jest takim miksem kulturowym i Chińczyków, i Malezyjczyków, i ludzi z wysp, i Indusów, widać to w kuchni. Na jednej ulicy można zjeść i jedzenie chińskie w chińskiej restauracji, i można zjeść coś indyjskiego. I za to pokochałam właśnie tą kuchnię Malezji, że jest tak różnorodna i bogactwo smaków miałam każdego dnia. To i tak starałam się robić rankingi, na przykład najlepszego Roti Chennai i to jest taki...
Co to jest?
To jest placek, który przypomina chlebek naan z kuchni indyjskiej. Robiony jest na bieżąco na takiej wielkiej patelni i podawany właśnie z sosem curry, ale też z dżemem paprykowym na słodko. I Malezyjczycy jedzą to w porze śniadaniowej zazwyczaj, ale jest to taka pochodna kuchni indyjskiej, indonezyjskiej. Szukałam tego.
Toast kaya.
To właśnie jest taki smak, który bliżej Kuala Lumpur już możemy znaleźć, aczkolwiek jest to też narodowe śniadanie Malezyjczyków. Chleb tostowy posmarowany dżemem kokosowym i przypiekany na ogniu.
Żeby był bardziej chrupki.
Zgadza się. I serwowane jest to z takim płynnym jajkiem, do którego dodaje się sos sojowy i biały pieprz. No i je się moczając tost w jajku. Trochę byłam przerażona tym sposobem, bo nie jem surowych jajek, ale kolega mi tak pokazał, więc nie było jak nie spróbować.
Z nazw, które przytaczasz na swoim profilu Magda z Podlasia, rozpoznaję jeszcze kung fu i smażony banan.
Kung fu to była taka zupa, którą pokazał mi kolega Hindus i mogłam to zjeść w takich jadłodalniach, które były 24 godziny na dobę otwarte nawet. I to był mój posiłek, kiedy już nie mogłam jeść ryżu. Takie bezpieczne wyjście.
Co to za zupa?
Nie była to typowo azjatycka zupa. Raczej taka zupa z bulionem rybnym, mlekiem kokosowym, ale było też w środku jajko takie usmażone jak omlet i do tego kurczak. Więc nie wiem, czy to
bezpieczne
jest...
Bezpieczne składniki.
Tak, tak, tak. Coś, co bardzo mi posmakowało.
A smażony banan?
Smażony banan to danie rowerzystów, ponieważ bardzo często ci ludzie z wiosek sprzedają smażone banany i wygląda...
Przy drodze.
Tak, tak, tak. To wygląda tak, że siedzi cała rodzina i jedna osoba obiera banana, druga robi ciasto do smażenia, a trzecia smaży. I nie ma lepszego smaku przy tej drodze niż właśnie te banany, kiedy nie tylko jemy, ale też wtapiamy się w tą atmosferę tej rodziny.
Moglibyśmy nazwać wizualnie tego smażonego banana hot dogiem z banana?
A tak. To jest trafne określenie. Ponieważ Malezja jest muzułmańskim krajem, ta kuchnia też dopasowuje się do tej ludności i jedzą głównie drób i wołowina. To są takie dwa bezpieczne wyjścia, ale głównie koncentrują się na kurczaku. Chicken with rice. Ja byłam zdziwiona, że to jest taki fenomen, że coś takiego może być wyjątkowe, no bo serwują to w postaci piersi z kurczaka i ryżu. I u nas w Polsce podalibyśmy to jeszcze z surówką jakąś albo z jakimś warzywem.
Klasyka obiadowa.
Tak, tak, tak. No ale Malezyjczycy się tym zachwycają i nawet jest miasto w Malezji Ipoh, do którego podróżuje się, żeby zjeść tego kurczaka z bean sprouts. Kiełki fasoli.
Jedzenie i picie w Malezji bardzo wiąże się z ludźmi, również przez wodę, bo nie zabierałaś ze sobą zapasu wody.
Zgadza się.
Zdobywanie jej prowokowało cię do kontaktów z lokalsami.
Podróżując rowerem mamy bardzo dużo okazji do rozmawiania z tymi ludźmi i proszenie o tą wodę było moim sposobem na łapanie tego kontaktu, bo mogę pójść do sklepu i kupić sobie tą butelkę, ale wychodzenie ze swojej strefy komfortu w trakcie tej podróży było trochę moim celem, więc szukałam tych okazji i dzięki temu nawiązałam też jakieś tam znajomości. No i poznawałam kulturę, tak nauczyłam się też podstaw języka malezyjskiego, bo ci ludzie chcieli mi pokazać, jak mogłabym mieć prościej albo jak okazać też większy szacunek mieszkańcom Malezji, żeby było uprzejmiej i fajniej.
Dziękuję po malezyjsku.
Salama pagi.
Wyjechałaś w styczniu, wróciłaś na początku marca i wyprawa do Azji była takim twoim pierwszym doświadczeniem podróży rowerowej za granicą. Byłyśmy w Kuala Lumpur.
Tak, potem w Georgetown.
Na mapie naszej podróży przez Azję z Georgetown przed nami wyjątkowe miejsce, które porównujesz do Podlasia. Co to takiego?
Perlis jest taką oazą spokoju. Jak tylko przekraczamy granicę stanu, widzimy pola ryżowe. Robią ogromne wrażenie po tych ruchliwych drogach, po lasach palmowych. Wjeżdżamy w taki region zupełnie zielony, gdzieniegdzie właśnie kołyszą się palmy i zaczyna się robić górzyście. Dlatego ten krajobraz bardzo się zmienia i ten spokój, który towarzyszy i tym ludziom, bo ci ludzie już raczej nie podróżują gdzieś daleko w głąb kraju i widząc mnie jako taką białą turystkę, są zaskoczeni, że właśnie turysta tam dotarł. Wydaje mi się, że przez to są bardziej otwarci na tą nową kulturę i chcą pomagać.
Piękne zdjęcia z twojej wyprawy po Malezji znajdziemy na profilu Magda z Podlasia. On jest na Facebooku, na Instagramie.
Zgadza się.
Perlis to był ostatni punkt na mapie wyprawy przez Malezję. Już z Perlis przekraczałaś granicę z Tajlandią. Ile kilometrów przejechałaś przez Malezję w sumie?
Około 1000 kilometrów.
Ile dni w Malezji?
17. Czyli lekko ponad 2 tygodnie i mogłabym zostać tam jeszcze dłużej.
Chciałabyś wrócić.
Tak, zgadza się. Zdecydowanie bardziej podobało mi się pedałowanie przez Malezję niż przez Tajlandię, ale może o tej różnicy innym razem. Myślę, że klimat, ludzi, kultura i ta otwartość, może łatwość porozumiewania się z ludźmi, bo rozmawiają też po angielsku.
Malezyjczycy.
Tak, sprawiła to, że było prosto.
I większą więź z nimi poczułaś. To podsumowując wyprawę, czego cię nauczyła?
Były momenty, kiedy musiałam wykazać się asertywnością. Zaczepiali mnie mężczyźni, na przykład w dużych miastach, proponując podwiezienie, jeżeli gdzieś tam byłam w środku miasta i zwiedzałam.
Odprowadzenie do hotelu.
Tak, i zauważyłam, że moja stanowczość trochę ich odstrasza. Ja też, może nie widać tego, ale w porównaniu do tych malezyjskich kobiet, ja jestem całkiem duża, więc oni się chyba trochę mnie bali. I ta stanowczość dodawała
pomagała
mi
ci.
Tak też odwagi.
I lepiej takie pytania czy zaczepki puentować stanowczym nie.
Zgadza się. To jest sposób nie tylko na podróż po Azji, ale wydaje mi się, że na co dzień.
Bezpieczne podróżowanie po świecie.
Dużo ludzi ostrzegało mnie przed dużym ruchem ulicznym. Postanowiłam sama to sprawdzić. Nie chciałam przekraczać jakiejś takiej granicy tego bezpieczeństwa. Szybko zauważyłam, że to nie jest niebezpieczne jeździć z samochodami, ale większość kierowców to kierowcy skuterów, którzy już mniej ostrożnie przestrzegają tych przepisów drogowych i są też jednośladami, więc byliśmy na tej samej ścieżce i oni rzeczywiście byli większym zagrożeniem niż kierowcy samochodów.
Co jeszcze zostaje w tobie po tej wyprawie?
Oprócz tego zauważyłam, że ja jeżdżąc sama rowerem nie zwracam może tak mocno uwagi na picie. I w Polsce nie jest to jakimś dużym problemem. Nie mamy tutaj jakichś ogromnych upałów. Zwykle nie jeżdżę aż tak długo, żeby nawadniać się tak, jakimiś litrami napojów. Aczkolwiek w Azji zauważyłam, że piję za mało. No ale nauczyłam się tego. To była lekcja. Widząc jakąś stację benzynową, czy właśnie jakiś ten stragan z jedzeniem, po prostu profilaktycznie zajeżdżać, pić i
nie zapomnieć o wodzie. Tak. Jeśli w Polsce przy naszym klimacie mówi się o 2-3 litrach dziennie, to ile w Malezji?
Ojejku, aż boję się powiedzieć. No mniej więcej 5-6 litrów myślę, że na spokojnie wypijałam. Dla zdrowia po prostu, żeby moje nerki się nie wyczerpały. No i właśnie ten pęcherz bolesny jest dużym zmartwieniem przy podróżowaniu rowerem.
Na ile w tej wyprawie udało ci się też zrealizować tę ideę, z którą wyruszałaś? Czyli wyrwania się z tej kultury pracy, pośpiechu.
Wracając do Polski, już wiedziałam, że zrezygnuję z jednej pracy. Moja więź z rowerem zrobiła się tak silna, że nie wyobrażałabym sobie nie jeździć w Polsce tak intensywnie, jak robiłam to w Azji. Jak tylko wylądowałam i spędziłam pierwszą noc w domu, obudziłam się i złożyłam rower do kupy, pomimo że był śnieg, wyszłam i jechałam przed siebie. Potrzebowałam poczuć to powietrze takie, kiedy wjeżdżam do lasu po przerwie, więc zrezygnowałam z jednej pracy. Pojawia się dużo propozycji rowerowych ze strony moich znajomych, którzy chcieliby ze mną pojechać gdzieś.
A było też coś takiego uspokojenia, nabrania pewności siebie, siły wewnętrznej, że tyle rzeczy potrafię zrealizować sama?
Absolutnie poczułam taką moc wewnętrzną i były różne sytuacje. Stawiłam czoło naprawdę trudnym rzeczom, bo byłam pierwszy raz za granicą, sama z rowerem, na takim długim dystansie. Poczułam, że mało rzeczy może mnie zaskoczyć w takim codziennym życiu 25-latki.
Mało rzeczy, z którymi nie dasz sobie rady.
Tak, tak, tak. Że jest dużo sytuacji, z których i tak znajdę wyjście i w jakiś sposób sobie po prostu poradzę. No a z duchowych mam wrażenie, że doceniłam bardziej i swój zawód, że jestem pielęgniarką. Zobaczyłam, że dużo ludzi nawet w Malezji płaci za studia, które u nas są darmowe i ja mogę z moim zawodem wyjechać za granicę i zarabiać też dobre pieniądze, no a oni za to wszystko muszą zapłacić, za wykształcenie. Podróże nawet u nich nie są popularne. To, że ktoś pojedzie do Europy jest zupełnie egzotyczne i takie wręcz niedostępne dla Malezyjczyków. No, może dla Malezyjczyków mniej, ale jakby nie jest to popularne. No a ja wsiadłam w samolot i poleciałam.
Czyli wróciłaś z takim doświadczeniem dobrego życia.
Tak, tak, tak. Zdecydowanie doceniłam swoje życie.
Bardzo pięknie dziękuję ci za rozmowę i za spotkanie. Gościem Polskiego Radia Białystok, gościem Ucha na Świat była Magdalena Dąbrowska, podróżniczka, która dopiero co wróciła z wyprawy rowerowej po Azji. Dziękuję za spotkanie.
Ja również dziękuję i zapraszam do obserwowania, bo myślę, że to dopiero początek jakichś takich moich podróży i przemyśleń.